Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam w banku za relacje inwestorskie. Zaprezentujemy dzisiaj Państwu wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku. I chciałam powiedzieć, że są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO, pan Wojciech Skalski, szef obszaru rachunkowości finansowej. W kwestiach technicznych chciałam poinformować, że proszę o zadawanie pytań przez internet poprzez dostępny link przy audio webcaście lub wysyłanie ich bezpośrednio do mnie na mój adres mailowy. Wszystkie pytania, oczywiście te, które się będą powtarzać, nie, ale wszystkie pytania przeczytamy i postaramy się na nie odpowiedzieć po prezentacji. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam Państwa i dziękuję za to, że możemy się spotkać, choć niestety nie bezpośrednio. Obyś żył w ciekawych czasach. To powiedzenie przestroga nomen omen chińska. I rzeczywiście żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Pandemia pokazała, jak szybko w przeciągu zaledwie kilku dni musieliśmy przedefiniować swoje plany, swój sposób działania operacyjnego, a także te kilka dni pokazało, jaki wpływ pandemia ma na stronę przychodową i kosztową banku. Nasze wyniki finansowe to tak naprawdę pokazują dwa światy. Styczeń i luty, gdzie mieliśmy świetnie działający biznes, nakręconą maszynę, i marzec na kompletnie drugim biegunie, gdzie widzimy znacząco niższą aktywność naszych klientów. Dlatego chciałbym, komentując te wyniki pierwszego kwartału, abyśmy patrzyli i mieli to na uwadze. To, że świat sprzed pandemii i świat w trakcie pandemii to zupełnie dwa oddzielne byty. Bardzo szybko bank zaadoptował się do nowych warunków gry i muszę przyznać, że jestem dumny bardzo z moich pracowników. Ponad 6 tysięcy osób w ciągu kilku dni przeszło na pracę zdalną. Również pracownicy naszego międzykanałowego centrum komunikacji obsługują klientów bez przeszkód w swoich domach. Doceniamy również to, jak szybko nasi klienci przestawili się na bankowanie w kanałach zdalnych. Na nowo również zorganizowaliśmy także obsługę w placówkach, w naszych oddziałach, dostosowując formy obsługi do wprowadzanych zaleceń. Większość kluczowych procesów obsługi klienta uprościliśmy, zadbaliśmy, aby wszystko, co możliwe, było załatwiane w kanałach zdalnych, no ale nadal klienci korzystali z bankowości oddziałowej. Oczywiście w istotnie mniejszym stopniu, ale nadal przychodzą do naszych oddziałów. Szybko również wdrożyliśmy pakiety rozwiązań pomocowych zapewniających klientom wsparcie w związku z zamrożeniem działalności biznesowej, no i skutkami gospodarczymi pandemii. Dzisiaj jesteśmy już na kolejnym etapie bardziej operacyjnego modelu działania, etapie, w którym staramy się, aby rzeczywiście te negatywne wpływy wynikające z pandemii w maksymalny sposób ograniczyć, zmitygować. Oczywiście naszym priorytetem jest maksymalne wsparcie naszych klientów, pracowników, gospodarki i społeczeństwa. Dlatego oferujemy im wiele rozwiązań pomocowych, o których będę w szczegółach mówił. Pracujemy nad rozwiązaniami, które wesprą naszych klientów w utrzymaniu płynności i miejsc pracy. Współpracujemy z PFR-em nad rozwiązaniem, które niedługo będzie przedstawione, dotyczące tarczy finansowej. Już mamy podpisaną umowę z BGK-iem i uczestniczymy w programie związanym z gwarancjami. Wprowadzamy także inne ułatwienia, aby zachęcić klientów do zdalnego korzystania z bankowości. również w obszarze edukacji finansowej, szczególnie dla osób starszych. Zaangażowaliśmy się także w finansową i rzeczową pomoc dla szpitali i środowiska medycznego. Razem z naszą fundacją przekazaliśmy najpierw 2 miliony. Rozpoczęliśmy kolejną akcję Podwójna Moc Pomagania, w której podwoiliśmy każdą wpłaconą złotówkę i efektem było przekazanie ponad 5 milionów złotych już na zakup sprzętu medycznego dla 23 szpitali w Polsce. To bardzo dobrze się wpisuje w to, co robi grupa, cała grupa Santandera na całym świecie. Wczoraj grupa ogłosiła, że ogłosiła wsparcie 100 milionów euro dla sfinansowania inicjatywy. W tych 100 milionach euro jest również ten nasz wkład. Dobrze, teraz przejdźmy do prezentacji. Poproszę o slajd numer 5. Na koniec marca nasz portfel kredytów brutto wzrósł o prawie 7%. Rok do roku wyniósł ponad 135 miliardów. Fundusze klientów wzrosły o 4% do poziomu prawie 168 miliardów. Aktywa wzrosły i osiągnęły poziom prawie 216 miliardów. Na koniec kwartału nasz udział w rynku kredytów brutto wyniósł 11,9%, a depozytów 11,6%. Jako grupa razem z konsumerem obsługujemy 7 200 000 klientów, w tym ponad 5 milionów to klienci Santander Bank Polska. 2 610 000 to są klienci, którzy korzystają w sposób aktywny z kanałów zdalnych. Przejdźmy na slajd numer 6. Tutaj jest podsumowanie podstawowych informacji finansowych. W pierwszym kwartale mieliśmy kilka czynników jednorazowych. Chciałbym teraz w szczegółach je omówić. Pierwsza to składka na rzecz BFG. W kosztach działania to 287 600 000, ponad 39 milionów na fundusz gwarancyjny i 248 na fundusz przymusowej restrukturyzacji banku. Jest to składka większa niż w roku ubiegłym. Druga pozycja to rezerwy na ryzyko prawne tych czynników jednorazowych. Koszt pozostałych kosztów operacyjnych ponad 47 milionów, rezerwa na zwrot części opłat z tytułu przedterminowego spłacania kredytów konsumpcyjnych. W pierwszym kwartale ubiegłego roku nie mieliśmy tej rezerwy. Trzeci czynnik to obciążenie wyniku odsetkowego kosztami zwrotu opłat z tytułu tych przedterminowo spłacanych kredytów. To jest pozycja wynik z tytułu odsetek 52,6 miliona złotych. Następna pozycja to dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe, korekta do wartości wynikających z modeli. I to jest ta największa pozycja, która miała największy wpływ i najbardziej różni nasz wynik pierwszego kwartału tego roku w stosunku do ubiegłego, to 119 milionów złotych. I wreszcie pozycja, która jest tylko w konsumerze, to jest 5,6 miliona rezerwa restrukturyzacyjna na koszty pracownicze. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 1,7%, a w ujęciu porównywalnym po wyłączeniu zysku za pierwszy kwartał tych korekt odsetkowych, zwrotu części opłat z tytułu kredytów gotówkowych wzrósł o 5% i to jest 1 630 000 000. Po pierwszym kwartale wynik z tytułu prowizji wyniósł 538 milionów, wyższy niż w zeszłym roku o 3,5%. Dochody ogółem netto na koniec marca zwiększyły się nieznacznie. W ujęciu porównywalnym to wzrost o 2,6% to 2 250 000 000. Zysk należny akcjonariuszom po pierwszym kwartale wyniósł 171 milionów. No i był znacząco niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, prawie 50%. W ujęciu porównywalnym był o 2,8% wyższy. Slajd numer 7. Widać tu wyraźnie silna pozycja kapitałowa. Wszystkie wskaźniki wyraźnie przekraczają wymogi regulatorów. Wskaźnik zwrotu z kapitału 8,5% w ujęciu porównywalnym, ponad 10%. Mamy bardzo bezpieczną pozycję płynnościową, LCR na poziomie większym niż 140%, również wskaźniki kredytów do depozytów bardzo, bardzo bezpieczne. Slajd numer 8. Tutaj już wkraczamy w te obszary biznesu. Tak jak powiedziałem na początku, ten pierwszy kwartał no, ma wyraźną cezurę pomiędzy styczniem a lutym i marcem. Tym niemniej no, jest kilka pozytywnych, dobrych informacji. To, że konto jakie chce, czyli nasz flagowy produkt dla klientów indywidualnych, to już jest prawie 2 miliony klientów, wzrost 47% rok do roku. Również 10% wzrost wolumenu sprzedaży kredytów gotówkowych, w tym również bardzo istotna wzrost tej sprzedaży w kanałach zdalnych. Pierwszy kwartał 20 do czwartego kwartału, porównując te wolumeny sprzedaży, no to one są niższe, ale kwartał do kwartału, pierwszy, 19, pierwszy, 20, ale jeżeli porównujemy czwarty kwartał, no to widzimy, że ta sprzedaż była mniej więcej na tym samym poziomie. Oczywiście sam marzec był bardzo, bardzo różny. Tutaj widać różnice w tygodniach, nawet w poszczególnych tygodniach, kiedy pandemia się nasilała. No i do średniej dziennej sprzedaży między pierwszą a drugą połową miesiąca, to ten spadek nawet był 60%. O 7% wzrósł poziom depozytów detalicznych. Bilans wynosi 88,5 miliarda. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, tutaj też kompletnie dwa światy. W marcu bardzo dużo umorzeń, szczególnie w funduszu obligacji korporacyjnej. Także aktywa netto pod zarządzaniem wyraźne pod presją właśnie umorzeń. Marzec zakończyliśmy na poziomie 12 miliardów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że ostatni tydzień to już jest sprzedaż netto pozytywna. Już widać, że zaczyna być przynajmniej w tym obszarze pierwsze oznaki odbicia. Slajd numer 9. Jeśli chodzi o rozwój w kanałach sprzedaży, w kanałach cyfrowych, tak jak powiedziałem, klienci coraz lepiej adoptują się do tych kanałów. Migrujemy coraz więcej funkcjonalności, to nastąpiło przyspieszenie tego. W czwartym kwartale bardzo dużo zainwestowaliśmy w to, aby wydajność naszych systemów zdalnych poprawić, żeby poprawić ich capacity. Także można powiedzieć, że oczywiście nie spodziewaliśmy się tej pandemii, ale można powiedzieć, że się przygotowaliśmy na ten ruch klientowski, zwiększony ruch klientowski w kanałach, który dzisiaj jest o 20% wyższy niż przed pandemią. Mamy 4,6 miliona klientów z dostępem do bankowości internetowej, tak jak mówiłem, 2,6 miliona aktywnych użytkowników, to jest wzrost o 9% rok do roku, o 17% wzrosła nam ilość użytkowników aplikacji mobilnej, to już jest ponad 1,6 miliona. Samych transakcji mobilnych to 25 milionów, to też wzrost w stosunku do ubiegłego roku 65%, a w samym marcu właśnie, tak jak mówiłem, to są wzrosty 20% do poprzednich miesięcy. Również sprzedaż, widać tutaj wyraźny wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych. On jest nie tylko w marcu, ale już był na początku roku, szczególnie jeżeli chodzi o konta osobiste i konta dla firm. Już ponad 33% sprzedaży wszystkich kont osobistych odbywa się w kanale cyfrowym. Sprzedaż kont wzrosła ponad 4-krotnie, a kont firmowych wzrosła prawie 12-krotnie. Również jeżeli chodzi o sprzedaż kredytów gotówkowych, udział sprzedaży cyfrowej wyniósł 25%. Kwartał do kwartału wzrósł, to był wzrost 2-krotny. Obserwowaliśmy już nawet przed pandemią, no w trakcie marca oczywiście te proporcje jeszcze bardziej się zwiększyły na korzyść kanałów elektronicznych. Na slajdzie 10 kilka informacji o segmencie MŚP. 30% wzrost sprzedaży kredytów spłacanych w ratach dla firm poza limitami w rachunku bieżącym. Najwyższą sprzedaż mieliśmy w lutym. O 9% wzrosło finansowanie dla segmentu MŚP rok do roku. To już prawie 14 miliardów złotych. Również ta sprzedaż w nowym procesie, tak zwanym Smart Loans, już blisko 5,7 tysiąca klientów tego korzysta. I tutaj też były bardzo dynamiczne sprzedaży, szczególnie w tych pierwszych dwóch miesiącach. Jak już mówiłem na wstępie, slajd 11, no to pokazuje, jakie były nasze wysiłki, w jaki sposób staramy się wspomóc naszych klientów w tych trudnych czasach. Jak Państwo widzicie, to są cztery obszary. Pierwszy jest związany z wykorzystaniem kanałów i obsługi zdalnej. Uruchomiliśmy specjalny serwis na stronie www, który ma pomóc klientom skorzystania z tych kanałów. Wsparcie dla klientów indywidualnych. I tutaj, jeżeli chodzi o dane na koniec marca, Państwo na slajdzie mają dane również kwietniowe, ale na sam koniec marca to było 15,5 tysiąca wniosków o zawieszenie rat kapitałowych. Jak Państwo widzicie, w kwietniu to znacznie przyspieszyło. I prawie 7 tysięcy wniosków przy zawieszeniu rat kapitałowych przy kredycie hipotecznym. To również w kwietniu w znaczny sposób przyspieszyło. Znaczna większość tych wniosków pozytywnie, więcej niż 90% pozytywnie rozpatrywaliśmy. Również dla tych klientów, którzy mieli opóźnienia w spłacie. Wsparcie dla klientów firmowych, tu na koniec marca ponad 5 tysięcy wniosków o karencję raty kredytu na 3 lub 6 miesięcy. Również w firmie leasingowej tych wniosków było bardzo dużo, one dalej dynamicznie rosły w kwietniu. W samym marcu to 7,5 tysiąca. A jeżeli chodzi o klientów firmowych, również wprowadziliśmy automatyczne odroczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 2 miesiące. Również wprowadziliśmy zwolnienia z wybranych prowizji kredytowych w tym obszarze. Bankowość biznesowa i korporacyjna. Znowu ten bardzo pozytywny obraz pierwszych 2 miesięcy. Wzrost przychodów z bankowości transakcyjnej, wzrost depozytów terminowych, wzrost przychodów faktoringowych. Ciągle optymalizujemy koszty depozytów w tym obszarze również, a rosną nadal wolumeny depozytów i osady na rachunkach bieżących naszych klientów. Również rzecz, która w tych trudnych czasach, którą warto się pochwalić, dostaliśmy nagrodę z BGK za najwyższą sprzedaż gwarancji Business Max dla sektora tych większych MŚP-owych firm i małych korporacji. Tam osiągnęliśmy 45% udziału w sprzedaży całego rynku. W pionie bankowości korporacyjnej finansowanie handlu, przychody o 15% wzrosły. Wzrosły też przychody z usług zarządzania gotówką i płynnością. Braliśmy udział w emisji zielonych obligacji. Byliśmy bankiem pośredniczącym w wezwaniu na sprzedaż akcji, na co było jak gdyby drugim największym wezwaniem na sprzedaż akcji w historii polskiego rynku. To te dobre informacje. No podobnie również w tych segmentach podjęliśmy specjalne działania w marcu. Prawie codzienne kontakty z klientami i analiza ich bieżącej sytuacji. To było 35 tysięcy indywidualnych kontaktów bankierów z naszymi klientami, zarówno poprzez Skype'a, e-maile, telefony. Zorganizowaliśmy webinary branżowe i międzynarodowe dla naszych klientów, aby omówić sytuację, aby wskazywać możliwości pomocy i wsparcia ze strony naszego banku. Również w tym obszarze przedłużyliśmy, w tych segmentach przedłużyliśmy na 2 miesiące linie kredytowe, które powinny być spłacone w miesiącach marzec, czerwiec, w uproszczonym bardzo procesie kredytowym i bez opłat. Wprowadziliśmy odstępstwa od spłat rat kapitałowych 3-miesięczne, 6-miesięczne w obszarze faktoringowym i leasingowym, również dla tych dużych firm. No i wreszcie uruchomiliśmy gwarancję razem z BGK-iem, nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też podpisaliśmy dodatkową umowę gwarancyjną dla dużych korporacji. Przejdźmy do slajdu 16 i o bilansie porozmawiajmy. Kredyty brutto, tak jak powiedziałem, prawie 7% wzrost, 153 miliardy. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, rok do roku wzrost 6%. Przy spadku kredytów we franku o 9%. Złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o prawie 7% rok do roku i o 21% wzrosły kredyty gotówkowe rok do roku. Ogółem portfel kredytów w konsumerze, w banku Santander Consumer Bank wzrósł o 7%. Gdybyśmy, oczywiście tam też spadek, jeżeli chodzi o portfel kredytów hipotecznych we franku, po wyłączeniu hipotek te kredyty konsumenckie w konsumerze wzrosły o 10% rok do roku. Slajd 17, fundusze klientów, wzrost o 4%. Tu oczywiście ta sytuacja, na to miało wpływ ta sytuacja w funduszach inwestycyjnych, gdzie tam był spadek rok do roku o 22%, kwartał do kwartału 2%. Ogółem depozyty ogółem wzrosły o 7%, detaliczne właśnie o 7%, biznesowe o 6%. Depozyty rosną, szczególnie w tym obszarze depozytów bieżących, tam bardzo mocno 22% i kont oszczędnościowych o 18% rok do roku. Slajd 18. Wynik z tytułu odsetek na koniec marca wyniósł 1 630 000 000. Kwartał do kwartału spadnie znacznie. Tutaj chciałbym powiedzieć, no co miało wpływ na to. Tu chciałbym powiedzieć, że to stanowisko prezesa UOKiK-u, które otrzymaliśmy w sprawie wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytu konsumenckiego. To stanowisko dotyczyło orzeczenia TSUE, które wskazuje liniową metodę kalkulacji zwrotu jako tę najbardziej rekomendowaną. I muszę powiedzieć, że dostosowaliśmy się do tej rekomendacji, podobnie jak właściwie wszystkie banki. Oprócz tego czynnika na dochód odsetkowy wpływ miała pierwsza obniżka stóp procentowych. No i jak już wspomniałem, również zmniejszona aktywność klientów, szczególnie w drugiej połowie marca, oraz reinwestycje w dłużne papiery wartościowe, których rentowność była niższa. Z drugiej strony, patrząc na pozytywne elementy, widzimy kontynuację tendencji w kosztach odsetkowych, spadek kwartał w do kwartału tych kosztów odsetkowych o 8,2, a jak spojrzymy rok do roku, to 12,5% spadły nam koszty odsetkowe. Oczywiście nastąpiło to głównie wskutek obniżenia cen depozytów. W pierwszym kwartale zanalizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,32%. Była niższa o 5 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Gdyby nie wpływ zmiany metody naliczania zwrotów prowizji dla klientów na liniową, marża ta by delikatnie wzrosła. Slajd 19. Wynik prowizyjny. Wzrost 3,5% rok do roku. Kwartał do kwartału niewielki spadek. 538 milionów w pierwszym kwartale. Oczywiście również ta pozycja rachunku wyników jest pod wpływem pandemii i zdarzeń z drugiej połowy marca. Na spadek tego wyniku z tytułu prowizji kwartał do kwartału wpływ miał niższy wynik na kartach kredytowych. Była transakcja jednorazowa w czwartym kwartale, polegająca na rozliczeniu się z jednym z partnerów. W pierwszym kwartale dodatkowo niższy portfel i niższa sprzedaż kart kredytowych, co również wpłynęło na niższy wynik prowizyjny z tego tytułu. Osiągnęliśmy dobre wyniki w prowizjach walutowych. Tam jest wzrost 13%. Rok do roku, 10 kwartał do kwartału. Tutaj akurat w drugiej połowie marca rzeczywiście w naszym kantorze ogromne obroty i wzrost tych prowizji. Ale również z tytułu ubezpieczeń to jest wzrost 28% rok do roku. Większa również aktywność, jeżeli chodzi o biuro maklerskie. Tutaj jest wzrost 52% rok do roku. W marcu oczywiście te wzrosty też były bardzo duże. Wynik z tytułu prowizji w konsumerze wzrósł o 11%. Rok do roku, kwartalnie spadł, no ale to był skutek spadku prowizji z kart kredytowych oraz wyższych kosztów rozliczeń z partnerami sieci detalicznej. To zawsze ma miejsce w pierwszym kwartale. Slajd 20. Dochody rok do roku na stabilnym poziomie 2 miliardy 240 milionów. W porównywalnym ujęciu wzrost był 3%. Wyłączając zdarzenia jednorazowe, to wpływ zmiany metody na liniową, dochody ogółem wyniosły 2,3 miliarda. No i to by był właśnie ten wzrost 3%. Na poziom dochodów negatywny wpływ miała zmiana wartości godziwej akcji Visa. To był wpływ prawie 30 milionów. Jest to ujęte w wyniku na pozostałych instrumentach finansowych, a także operacje na rynku pochodnych instrumentów finansowych oraz międzybankowym rynku walutowym. Zrealizowaliśmy zysk na sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w pierwszym kwartale w wysokości 52 milionów. Przejdźmy do pozycji kosztowych, slajd 21. Koszty pod kontrolą. W ujęciu porównywalnym, czyli po wyłączeniu BFG, TSUE oraz rezerwy restrukturyzacyjnej, to tak naprawdę nieznacznie spadły rok do roku, a kwartał do kwartału ten wzrost to jest 2%. Koszty administracyjne 584 miliony. Tutaj te dodatkowe 47 milionów na ryzyko prawne, a także wyższy koszty regulacyjne. W ujęciu kwartalnym zanotowaliśmy spadek kosztów administracyjnych po pominięciu kosztów regulacyjnych. Spadły nam również koszty w pozycjach marketing i utrzymanie budynków. W SCB, w konsumerze, koszty operacyjne na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Tą niewielką różnicą, że tam zaksięgowane rezerwę restrukturyzacyjną na zwolnienia grupowe. To jest 5 milionów złotych. Slajd 22. Rezerwy. W tym pierwszym kwartale były na zdecydowanie wyższym poziomie rezerwy niż w poprzednich kwartałach. Poziom wyniósł 466 milionów, w tym 55 milionów to jest rezerwy utworzone przez konsumera. Oczywiście ta największa pozycja to 119 milionów na oczekiwane straty kredytowe w formie tak zwanej korekty do wartości wynikających z modeli, tak zwany post-model adjustment. Zdecydowaliśmy się otworzyć tę dodatkową rezerwę z uwagi na wysoką niepewność co do rozwoju wydarzeń związanych z COVID-em. Szczególnie jeżeli chodzi o skalę spowolnienia, jego horyzontu, wpływu programów pomocowych, wreszcie wpływu decyzji rządowych dotyczących odmrażania. To są wszystko zdarzenia, które są nieprzewidywalne i nie mamy wystarczających danych, żeby móc je w sposób bardzo precyzyjny określić. Pomijając tą dodatkową rezerwę, portfel kredytów w znacznej mierze zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego wzrósł o kilka punktów, nawet po wyłączeniu tego dodatkowego odpisu, to jest 85 bipsów do 88. A to wynika z indywidualnych przypadków pogorszenia sytuacji jednego klienta korporacyjnego. Wskaźnik NPL-ów oraz pokrycia rezerwą na podobnym poziomie co w zeszłym roku. Slajd 23. Tutaj wzrost opłat na rzecz PFG i KNF-u. 295 milionów w pierwszym kwartale, w tym również funduszy przymusowej restrukturyzacji. Sprzedaliśmy także portfel NPL-ów, 272 miliony w Banku Uniwersalnym, 282 w konsumerze. Podsumowując, ten kwartał, szczególny kwartał, jak mówiłem na początku, ciekawy. Dwa światy do momentu pandemii, bardzo mocne wyniki, bardzo mocna aktywność sprzedażowa po pandemii zdecydowanie mniejsza. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 39,5 wobec 31,7 w analogicznym okresie. Oczywiście jest to w związku z niższym zyskiem brutto za pierwszy kwartał oraz wyższym poziomem opłat na rzecz PFG. Będziemy nadal wspierać naszych klientów i gospodarkę. Nie zmieniamy naszej strategii klientocentrycznej. Jesteśmy bankiem dla naszych klientów. Jesteśmy bankiem dla naszych klientów nie tylko w dobrych czasach, ale również w złych czasach i tej strategii zmieniać nie będziemy. Dziękuję bardzo. Zachęcam do pytań.
Pytań już trochę mamy wysłanych. Maciej Reluga, witam wszystkich. To może ja zacznę od niektórych z nich. Staram się je pogrupować, tak żeby może nie stać wszystkich, ale złapać najważniejsze wątki. Najpierw może pytanie dotyczące wolumenów. Jedno jest po angielsku, drugie po polsku. Postaram się jakoś to tłumaczyć. Czy pod koniec kwartału były widoczne istotne uruchomienia kredytów czy pociągnięcia z linii kredytowych w sektorze korporacyjnym, bo wolumeny wyglądają tutaj jako silne dosyć. No i czy, jaka będzie dynamika kredytów w ogóle w roku 2020? Co do pierwszego, to można odpowiedzieć twierdząco, że tak, widzieliśmy lekko większą aktywność, natomiast cały wzrost w kwartale z tego nie wynikał, bo styczeń-luty był bardzo mocny, jeśli chodzi o wzrost kredytów. Natomiast co do całego 2020 roku, to chyba najprawdziwsza odpowiedź jest taka, że nie wiemy. I to, że po raz pierwszy w prezentacji wynikowej nie pokazujemy prognoz makro, to też jest, wydaje mi się, dosyć istotny sygnał. Właściwie to nie wiemy, co będzie za miesiąc, kiedy lockdown się skończy, jaka będzie kolejne kroki odmrożenia gospodarki. Trudno mówić, co będzie za kwartał czy za rok. Jak długi będzie szok makro, jak szybkie będzie wyjście z tego szoku, jakie będzie zachowanie klientów z punktu widzenia kredytów, jak duży będzie popyt dalej na kredyt, jakie będą wnioski o wakacje kredytowe, ile tego będzie, ile będzie nowych kredytów z gwarancjami. To wszystko są elementy mocno niepewne, więc jakiekolwiek guidance, jeśli chodzi o tempo wzrostu kredytów w sektorze w roku 2020 na tym etapie bym unikał. No, mamy nadzieję, że po drugim kwartale sytuacja się wyjaśni i będziemy w stanie powiedzieć czego jest coś więcej. I druga część tej pytania, jak bank chce reagować na obecną sytuację, jeśli chodzi o wolumeny, to wydaje mi się, że prezes powiedział przed chwilą dosyć wyczerpująco, jeśli chodzi o to, co robimy z klientami, co chcemy robić w przyszłości. Drugie pytanie dotyczy rezerwy na kredyty frankowe, czy walutne. Frankowe w pytaniu, ale rozumiem, że dotyczy ogólnie kredytów walutowych i dodatkowych rezerw w pierwszym kwartale, czy one miały miejsce. No właściwie o to chodzi. To co ja odpowiem? No to tak. Właściwie jeśli chodzi o tę rezerwę portfelową na tak zwane duże TSUE, czyli ryzyko prawne z tytułu kredytów hipotecznych indeksowanych, denominowanych w walutach obcych, to po pierwsze metodologia tej rezerwy portfelowej nie uległa zmianie w stosunku do tego, co było w raporcie rocznym. Jak Państwo wiedzą, ta rezerwa została oszacowana, wartość rezerwy została oszacowana z uwzględnieniem wielu założeń, które wpływają na tą kwotę szacunku. No i tak, no, monitorujemy na bieżąco stan orzecznictwa, monitorujemy na bieżąco pozostałe założenia. Na koniec pierwszego kwartału jakiegoś trwałego odchylenia od przyjętych założeń nie stwierdziliśmy i kolejnego przeglądu no, należy się spodziewać za kwartał i którego wyniki będą w raporcie półrocznym. To chyba tyle możemy powiedzieć. Trzecie pytanie jest takie dosyć techniczne i mówi o 15 milionach negatywnego wpływu w pozostałych przychodach operacyjnych. Ja może się odniosę, bo to jest nota 8 w raporcie i tam jest taka linia rozwiązania rezerw na zobowiązania sporne oraz inne aktywa. I pytanie dotyczy tego, na jakie zobowiązania sporne rozwiązaliśmy rezerwę. No tak się składa właśnie, że to rozwiązanie rezerwy nie było na to zobowiązania sporne, tylko było na właśnie na inne aktywa. Było to w SCB i myślę, że tą linię i tę notę trzeba czytać łącznie z notą 12, bo w pozostałych kosztach operacyjnych jest podobny element, tylko z minusem. Więc właściwie te czynniki się znoszą i te. No właśnie, to chyba tyle. A rozliczenia dotyczyły kontraktów z partnerami kredytów ratalnych SCB. Następne pytanie też jest z kolei o rezerwach asset quality. Jakie założenia ekonomiczne stały za dodatkową rezerwą 119 milionów? No i jakie są nasze oczekiwania odnośnie kosztów ryzyka w roku 2020? No i o wpływ dodatkowych różnych miar, które mają pomóc klientom moratoria, czy tak zwane wakacje kredytowe, tego sformułowania wakacje chyba nie powinniśmy używać.
Dobrze, to może ja się odniosę, bo tu są następne pytania. Jaki scenariusz makro założyliście w modelu IFRS 9, GDP, bezrobocie, etc.? Może ja nie byłem na tyle precyzyjny w tej części prezentacji, ale wysokość tego dodatkowego odpisu wynika z wstępnej analizy portfelowej zachowania poszczególnych grup klientów banku i bieżącej oraz możliwej przyszłej sytuacji finansowej. I wstępna analiza wskazuje, że nieproporcjonalnie większe ryzyko występuje po stronie SME i Corpo, dlatego też zdecydowana większość tego dodatkowego odpisu została utworzona w tych segmentach. Tutaj nie braliśmy pod uwagę projekcji dotyczących GDP czy bezrobocia. Także to jest odpowiedź na to pytanie. No pytania lending outlook, jak widzicie 2021, no nie dajemy prognoz, prawda? Natomiast wcale koniecznie nie musi się tak wydarzyć, że kredyty będą spadały. Widzimy, że niektórzy klienci ciągną linię, również przygotowując się na te cięższe czasy. Tutaj prognozowanie w tej chwili jest naprawdę oparte o bardzo skąpe dane i te dynamiki zmian są tak ogromne, że trudno jednoznacznie to prognozować na przyszłość. Jakie kroki zamierzacie podjąć, by utratę dochodów po cięciu stóp jak najbardziej zniwelować? No widzieliście, że koszty odsetkowe, koszty depozytów nam znacznie spadły. Rok do roku to ponad 12%, ale również kwartał do kwartału, więc tam dokonaliśmy istotnego repricingu. I tam jeszcze pewna przestrzeń do działania jest. Również widzieliście, że w niektórych pozycjach opłat i prowizji widać znaczną aktywność naszych klientów. Zdecydowanie lepiej sprzedają się ubezpieczenia. Bardzo dużo ruchu jest w tej części dochodów FX-owych. Tutaj te wszystkie szanse związane z aktywnościami klientów chcemy jak najmocniej wykorzystać. Również bardzo aktywnie będziemy brali udział i bierzemy udział w tych programach pomocowych. One nam również pomogą, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, jakość naszych aktywów. I zarówno ten projekt BGK z gwarancją BGK, czy projekt tarczy finansowej z PFR-em, to nam będzie na pewno naszym klientom przede wszystkim, ale również nam pomagało, jeżeli chodzi o jakość portfela. Papiery BGK PFR-u, czy są zwolnione z podatku? No nie są zwolnione z podatku. Ten podatek, jak rozumiem, chodzi o podatek bankowy. Ten podatek bankowy obowiązuje, ale cena, bym powiedział, uwzględnia ten podatek. Jak deprecjacja złotego wpływa na ryzyko portfela? Ile widzicie spraw sądowych? Ostatnie dwa tygodnie, no to jest również obniżenie aktywności klientów, jeżeli chodzi o te sprawy. Czwarty kwartał ich było 1058, w pierwszym kwartale dodatkowo 370, po pierwszym kwartale mamy 1878. Oczywiście deprecjacja złotego była, no ale nie widzimy, żeby to miał teraz jakiś istotny wpływ na regulowanie tych zobowiązań. Frank czy polski złoty na szczęście się unormował. Znowu trudno tutaj projektować, jak to się będzie w przyszłości, jak nasza waluta w przyszłości będzie się zachowywała. Jaki jest teraz wymóg kapitałowy i kiedy myślicie systemic buffer zostanie przywrócony? No nie wiemy, no przed chwilą został obniżony.
Mam nadzieję, że na przykład.
Nie myślimy, czy nie robimy nasze projekcje, że on zostanie przywrócony. Jaki jest teraz wymóg kapitałowy? No te nasze wskaźniki są zdecydowanie wyższe niż te wymogi obecne.
Przed obniżeniem wymogu dla całkowity współczynnik to był 14,25, dla banku PIR 1 12,25. No, dla grupy troszkę wyżej.
Było pytanie, jeśli chodzi o wakacje kredytowe, to jaka jest wartość nominalna kredytów, które one dotyczą? I druga część, jakie mają Państwo plany, jeśli chodzi o oszczędności dotyczące kosztów operacyjnych, redukcji zatrudnienia? Może ja zacznę od drugiej. Aha, i trzecie. Jakiego dodatkowego wsparcia od rządu, NBP-u lub regulatorów dla banków Państwo by oczekiwali? Że zacznę od tego środkowego. Oczywiście, że patrzymy na nasze koszty, patrzymy na naszą ogólną pozycję kosztową. Ja uważam, że możemy ten bank prowadzić przy niższych kosztach. To, co się wydarzyło, to będzie katalizatorem do tego, aby te zmiany nastąpiły. Będziemy mieli program, mamy program, pracujemy nad nim, oszczędności kosztowe. Oczywiście dla nas teraz priorytetem jest to, żeby zachować miejsca pracy i żeby zachować wynagrodzenia naszych pracowników. To jest nasz priorytet, no ale zobaczymy, jak dalej sytuacja będzie się rozwijała. W tej chwili nie mamy żadnych planów dotyczących redukcji zatrudnienia na chwilę obecną i obniżki wynagrodzeń. Natomiast widzimy wiele innych możliwości w obszarach kosztowych obniżek właśnie naszych kosztów. Wsparcie dodatkowe, no jest bardzo dobra współpraca moim zdaniem pomiędzy regulatorami a bankami. Ona dotyczy zarówno dialogu, zarówno tych spraw regulacyjnych, jak i pomocy dla przedsiębiorstw. I to jest zarówno bardzo dobra współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, bym powiedział przede wszystkim z KNF-em, gdzie jest ciągły dialog, dwa razy w tygodniu spotkania, omawianie najbardziej istotnych spraw dla sektora, omawianie wszystkich programów pomocowych. Tutaj KNF jest bardzo aktywny i bardzo nam pomaga i również w dialogu z pozostałymi regulatorami. Jakiego dodatkowego wsparcia? No, rozmawiamy oczywiście o podatku bankowym czy o uznaniu pewnych kosztów za koszty uzyskania przychodu. Oczywiście tutaj byśmy chcieli, żeby ten podatek był ograniczony, szczególnie jeżeli chodzi o nowe zaangażowania, czy te zaangażowania, które są związane z programami pomocowymi. Ale uważamy, że programy tarczy czy programy BGK-u są właściwą odpowiedzią na sytuację, na ten moment. Oczywiście zobaczymy, jak dalej sytuacja się będzie rozwijała. To są programy, które nie tylko pomagają naszym klientom, również nam pomagają. Oczywiście też musimy się dostosowywać i robić zmiany w naszych systemach, ale robimy to bardzo szybko. No, są koszty, które tego ponosimy, ale rozumiemy, że musimy tutaj działać szybko i być naprawdę bardzo responsywni i być dystrybutorem tak naprawdę tych środków pomocowych, no bo system bankowy jest właściwie jedynym takim przygotowanym pasem transmisyjnym pomiędzy szczególnie firmami a tą pomocą rządową. Wakacje kredytowe?
Już mam dane. Pytanie dotyczyło tego, jak ilość tych wniosków odnośnie wakacji kredytowych przekłada się na wartość. To może odniosę się do procenta portfela w poszczególnych kategoriach, tak będzie chyba łatwiej. To na koniec marca, jeśli chodzi o hipoteczne i gotówkowe kredyty, to było w okolicach 4% i to urosło w okolicach do około 10% 21 kwietnia. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw to było w okolicach 10% na koniec marca, no i zbliżyło się do 20% portfela 21 kwietnia. Wróćmy może jeszcze do rezerw, bo tutaj było kilka pytań w międzyczasie precyzujących. Czy ta rezerwa 119 milionów dotyczy Santander Bank Polska czy SCB? Dotyczy Santander Bank Polska. To wynika z tego, co powiedział wcześniej prezes, że w znaczącej mierze to dotyczyło segmentu korporacyjnego i małych, średnich przedsiębiorstw. I jeszcze było jedno pytanie odnośnie rezerw, które za chwilę znajdę.
A ja może w międzyczasie, bo jeszcze też było pytanie dotyczące właśnie, biorąc pod uwagę obniżkę stóp procentowych, jakie mamy pomysły, jak jeszcze jedno tego typu pytanie było, to ja chcę powiedzieć, że już od jakiegoś czasu, nawet przed pandemią, prowadziliśmy takie badania i w grupie Santander jest kilka rynków, na których są ujemne stopy procentowe, więc tak naprawdę przygotowywaliśmy się i patrzyliśmy, co nasi koledzy robią na tych rynkach i jak sobie radzą. Więc to nie jest też sprawa, że tak powiem, ostatnich tygodni. My tego typu refleksje i plany przygotowywania się na sytuację obniżek stóp procentowych już mieliśmy wcześniej. Szybciej się to oczywiście wydarzyło niż się spodziewaliśmy. Tutaj znowu COVID-19 był katalizatorem tego i znacznie przyspieszył tą sytuację. Ale mamy plan, to nie jest, nie zaczynamy z białą kartką. Mamy doświadczenia kolegów z Hiszpanii czy z Portugalii, którzy sobie w tym środowisku bardzo dobrze radzą.
Było takie pytanie jeszcze, widzę już. Które odnosi się do poziomu kosztów ryzyka, taką tezą chyba wbudowaną, że nawet jeśli byśmy pominęli te 119 milionów, to i tak koszty ryzyka są wysokie, a guidance był 80. Pominę oczywiście to, że guidance'u nowego w tych obecnych uwarunkowaniach, o czym mówiliśmy przed chwilą, nie będziemy dawać. Natomiast zwróciłbym uwagę, że na slajdzie tym 22, który pokazuje koszty ryzyka, to gdyby wyłączyć te 119, to koszt ryzyka rośnie o 3 punkty, w tym zanualizowany, odnoszący się tak, jak my to liczymy. I jednocześnie chciałem też podkreślić to, co powiedział wcześniej prezes, że no, mieliśmy jeden dosyć duży odpis bankowości korporacyjnej. W pozostałych częściach, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, no przynajmniej na tym stanie na pierwszy kwartał, tam nie widzieliśmy bardzo, bardzo istotnych zmian. Oczywiście to będzie podlegało rewizji w drugim kwartale i zobaczymy, co się wydarzy. I wracając jeszcze do do serii pytań. Jest pytanie o kapitał jeszcze. Czy coś włączyliśmy w pierwszym kwartale do wyliczenia kapitału, jeśli chodzi o zyski? To z zyskiem za 2019 rok. I czy jakieś inne czynniki oprócz wzrostu kredytów wpłynęły na RWA? Opublikowaliśmy raport bieżący odnośnie zysku za 2019 rok. Rekomendacja zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej na walne jest taka, że 50% zysków zarówno się w kapitale rezerwowym, a 50% zysków pozostało jako ten zysk niepodzielony. I to są rekomendacje na walne, albo kapitał to zostanie włączone po walnym, w zależności od decyzji walnego. A jeśli chodzi o RWA, no to oczywiście też istotny wpływ miał kurs, bo wszystkie kredyty walutowe, czy to hipoteczne we franku, czy to eurowe, w bankowości korporacyjnej oczywiście, jeśli chodzi o aktywa obarczone ryzykiem, były pod wpływem kursu.
Jest seria pytań dotycząca tej dodatkowej 119-milionowej rezerwy. Czy dotyczy tylko Santandera, czy konsumera też? Jaki jest podział na segmenty?
A to już powiedzieli.
Właśnie, no to powiedzieliśmy, prawda, że ta wstępna analiza wskazuje na nieproporcjonalnie większe ryzyko wystąpienia po stronie SME i Corpo, dlatego zdecydowana większość tego dodatkowego odpisu została utworzona właśnie w tych segmentach.
No dobrze, jeszcze jest pytanie, aha, to już odpowiedzieliśmy, ile klientów zaplikowało na moratoria. To ta liczba klientów jest na slajdzie chyba 11, z tego co pamiętam, a wartości podawałem przed chwilą. No i to chyba wszystko. Czy Agnieszka, czy jest jeszcze coś, czego nie zauważyliśmy tutaj? A trzeba było odpowiedzieć? Nie wiem, chyba.
Otrzymałam ostatnie pytanie dosłownie w tej chwili, które brzmi, czy nieunikniona rewizja modeli makro może mieć porównywalny wpływ na koszty ryzyka, jak rewizja standingu korporacji?
Po pierwsze zobaczymy, jaki będzie na koniec drugiego kwartału zmiana prognoz makro. Po drugie zobaczymy, jaki będzie miała wpływ zmiana ryzyka poszczególnych klientów i wtedy dopiero zobaczymy, które jest większe i kto ma jaki wpływ. No na dzisiaj ja rozumiem, że jakby różnymi pytaniami staramy się zapytać o to samo i dociec, jaki jest guidance na rezerwy w roku 2020 i w kolejnych kwartałach, ale wydaje mi się, że już powiedzieliśmy, że skala niepewności, zaczynając od makro, a schodząc później coraz niżej do mikro, jest tak duża, że nie będziemy dzisiaj dawać guidance na ten temat.
Już więcej pytań nie mam. Więc chyba wyczerpaliśmy w tej chwili.
Wyglądam, że odpowiedzieliśmy na wszystko. A, ja przepraszam, ja źle odpowiedziałem na jedno pytanie, bo czytam pytanie jeszcze raz, czy włączyliśmy do, pytanie jest, czy włączyliśmy zysk do kapitału za 2019 rok. To odnośnie zysku, tak, my dostaliśmy zgodę KNF-u odnośnie tego i włączyliśmy zysk do kapitału i nawet o tym dawaliśmy raport bieżący chyba. A odpowiedź jest stwierdząca, tak, zysk 2019 roku jest w kapitału.
No dobrze. Agnieszka, jak nie ma...
Nie mam już więcej pytań, nic już więcej nie otrzymałam. Myślę, że to wyczerpuje temat dzisiejszych wyników. Oczywiście pozostaję do Państwa dyspozycji i gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to proszę o kontakt z drogą telefoniczną lub mailową. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i życzę wszystkiego dobrego, zdrowia. Do usłyszenia i do zobaczenia.